Zbigniew Nienacki kontra Charles Dickens. Wydawnictwo Klinika Języka. Zbigniew Nienacki. Kto nie zna opowieści o panu samochodziku? Większość z nas ma je w pamięci i większość myśli o nich pozytywnie. Czy jednak słusznie? Gabriel Maciejewski, wydawca książki Michała Radoryskiego Nienacki kontra Charles Dickens, ma chyba inne zdanie.
Ja jestem wydawcą tej książki, nie autorem, ale książka powstała z mojej inspiracji, ponieważ ja zwalczam sentymenty. To jest, bym mógł powiedzieć, że jestem zawodowym destruktorem sentymentów. Bardzo lubię to robić i po prostu Zbigniew Nienacki jest taką postacią, która się położyła cieniem na życiu kilku pokoleń Polaków. Jest to człowiek, przez którego ludzie zdawali na historię sztuki, nie rozumiejąc, czym w rzeczywistości jest historia sztuki. Tak jak ja na przykład. Kiemu sporo osób zdało na historię sztuki, dlaczego pan go krytykuje? Ja myślę sobie nieźle. W Warszawie, jak się zdawało na historię sztuki i ktoś w ogóle powiedział, że w księgarni dotknął ręką książki Nienackiego, to już w ogóle był odstrzelony, już go w ogóle nie było. Ale powiedzenie o tym, że on przychodzi na historię sztuki, bo czytał Nienackiego, to już w ogóle katastrofa. A profesor Kowalski z Poznania mówi, że to świetnie. Więc takie są różne. Zbigniew Nienacki był postacią upiorną. To jest ta tak zwana branża artystyczna, tak, rynek sztuki, muzealny, czy jak zwał, tak zwał. No to są rzeczy dość poważne. Tak. Ja je traktuję serio. No i między innymi dlatego w tej książce, w zapowiedziach poprosiłem autora Michała, żeby napisał taką listę zapowiedzi, co będzie. No i celowo umieścić na taką pozycję Zbigniew Nienacki kontra Karol Estreicher. Nie ma takiego historyka sztuki, który to ominie, zwłaszcza, że są wydane dzienniki Estreichera w 7 chyba tomach, w zasadzie niedostępne, bo nakłady były tak śladowe, żeby tylko swoi znaleźli to i swoi przeczytali i zrozumieli, a reszta w ogóle ma być wyautowana z tego. Dlatego pomyślałem sobie, poza tym ja zawsze jak wydaję książki czy piszę książki, szukam jakiegoś wytrychu. Ale też nie tylko wytrychu, ale takiej metody, która pozwoliłaby mi tę książkę lansować. Jak wychodzi serię, a Nienacki pisał w serii. Wiadomo, że ta książka jest prześmiewcza w najoczywistszy sposób, że ta książka jest po to, żeby ludzie zrozumieli, że nie można budować swojej wrażliwości na fałszu. Nie można tego robić, dlatego że to jest wrażliwość jest za poważną rzeczą, żeby ją budować na oszustwie. No a ludzie to uwielbiają. Ja nie spodziewam się, że ktoś mi będzie składał hołdy, dlatego że wydałem tę książkę. Autor w ogóle nie ujawnia się zupełnie, nie ma w ogóle mowy, żeby on się pokazał. Więc raczej spodziewam się gwałtownego ataku. Ale że i tak jestem atakowany, więc nie przejmuję się tym specjalnie.
Nie miał zamiaru podchodzić do drzwi, a na pewno nie od razu. Czekał. Ostrożnie rozejrzał się po pokoju, raz jeszcze zerknął na szybę, potem w telewizor, szaro-czarny i całkiem martwy, i dopiero po dłuższej chwili wydusił z zaciśniętego gardła przez wargi spierzchnięte cichutkie słowo. Proszę. Drzwi otworzyły się delikatnie. Zaskrzypiały. Coś szurnęło, tak jakby delikatna jakaś istota zsunęła ze stóp miękkie bambosze. Chwilę później zaś w szparze pomiędzy drzwiami a framugą ukazała się głowa kobiety. Nie młodej już, ale takiej, która uchodzić może jeszcze za interesującą. Nienacki doskonale znał osobę, która pojawiła się w jego mieszkaniu. Była to pani Elwira, bibliotekarka ze szkoły podstawowej w Dobrzykach, położonych nieopodal Jerzwałdu, do której uczęszczały dzieci z okolicznych wiosek. Nienacki znał panią Elwirę, albowiem wielokrotnie próbowała go ona zapraszać na spotkania z dziećmi i młodzieżą, a on czasem się na to godził. Nie za często jednak, bo człowiek nie po to zostaje sławnym pisarzem, żeby pokazywać się na festynach w wiejskiej szkole. Poza tym Nienacki czuł to wyraźnie. Pomiędzy nim a panią Elwirą nie było, jak to się dziś mawia, chemii. To znaczy, on sam miał w sobie dosyć chemii, żeby wyprać w tym całą zabrudzoną przez mieszkańców Jerzwałdu bieliznę, a owe trujące i zabójcze opary emitował w kierunku każdej w zasadzie istoty posiadającej dłuższe trochę włosy i używającej szminki do ust. Nie odbierał jednak żadnych sygnałów z drugiej strony. Pani Elwira uśmiechała się do niego, raz nawet przyjacielsko puknęła go dłonią w ramię, ale to było wszystko. Żadnych spojrzeń znamionujących głębsze uczucia, żadnych gestów cieplejszych, żadnego głaskania się po szyi i temu podobnych historii. Nic. No i teraz właśnie ta dziwna kobieta, odporna na jego męski wdzięk, którego nienacki był pewien jak kogut faktu, iż całe podwórko należy do niego, niewrażliwa na jego sławę pisarską, stała w drzwiach kuchni. Popatrzyła nań pytająco, a on nie wyrzekł ani słowa, całkowicie zaskoczony jej wizytą. Powinien zaprosić ją do środka, zaproponować herbatę, ciastko albo cokolwiek, w ostateczności nawet wódkę, a nie stać jak to ciele i patrzeć wyczekująco. Nienacki nie wiedział, co zrobić. Pomyślał przez chwilę, że może jej się odmieniło. Przechodziła akurat obok, idąc w kierunku wsi Dobrzyki, i pomyślała, że może jednak zajrzy do niego, bo coś drgnęło w jej sercu. Przyznać musimy tu, że istotnie pani Elwira była zainteresowana Nienackim, ale jego przypuszczenia dotyczące natury owego zainteresowania mijały się całkiem z prawdziwą jego naturą. Było to zainteresowanie zupełnie innego rodzaju, który, wyjaśnijmy to na początku, pozostawał całkiem poza sferą nie tylko zainteresowań, ale także percepcji Zbigniewa Nienackiego. Panie Zbigniewie, czy mogę wejść? Zapytała bibliotekarka, widząc, że Nienacki wygląda na niezdecydowanego. Patrzy wzrokiem błędnym i porusza rękami tak, jakby gwałtowny cios pałką w głowę pozbawił go całkowicie koordynacji. Wyrwało się Nienackiemu. Ależ oczywiście, proszę, proszę. Po tych słowach ruszył ku drzwiom, otworzył je szerzej i ujmując dłoń pani Elwiry, próbował złożyć na niej pocałunek. Kobieta jednak stanowczo, choć delikatnie, wysunęła ją z jego ręki i Nienacki poczuł się już całkowicie zmieszany. Najpierw pułkownik Przymanowski na szybie, a teraz ona, pomyślał pozornie logicznie, bo przecież nie mógł wiedzieć ani rozumieć, dlaczego pani Elwira zjawiła się w jego domu właśnie wtedy, kiedy na szybie ukazała się postać Janusza Przymanowskiego. Oboje stali przez dłuższą chwilę naprzeciwko siebie, zanim Nienacki nie ochłonął na dobre. Ruszył wtedy ku stołowi, wskazał krzesło bibliotekarce i zaproponował, że zrobi herbatę dla niej i dla siebie. Pani Elwira skinęła głową, milcząc. Pewnie zastanawia się pan, po co tu przyszłam, rzekła cicho Elwira. Przechodziła pani przypadkiem i postanowiła zajrzeć do mnie, starego kawalera. Próbował żartować Nienacki, udając, że cała wieś nie wie i nie rozumie, kim jest i jak wygląda jego osobiste życie. Bibliotekarka uśmiechnęła się smutno. Nie, rzekła. Przecież pan wie, że wcale nie. Nie przechodziłam przypadkiem. Przyszłam tu specjalnie aż z Dobrzyk. Specjalnie dla pana. Nienacki szerzej otworzył oczy, choć wydawało się, że jest to niemożliwe, albowiem wiecznie miał je wybałuszone. Dodajmy tu przy okazji, że pochodząca z północnego Mazowsza bibliotekarka odmieniła nazwę miejscowości w charakterystyczny dla tego regionu, a także dla części Podlasia, sposób. Powiedziała z Dobrzyk, a nie z Dobrzyków. Tak jak niektórzy mówią Stymiank, a nie Stymianek. Z Groch Imbrzyk, a nie z Grochów Imbrzyków. Specjalnie dla mnie. Nienacki bardzo nieszczerze się zdziwił. Naprawdę? Potem zaś popatrzył na Elwirę tak, jakby miał do czynienia z podlotkiem, który przełamawszy wszystkie bariery wstydu, zapukał do drzwi mężczyzny, rzucającego na prawo i lewo zniewalające zaklęcia i spojrzenia. Nie napotkał jednak w oczach Elwiry tego, co podsuwała mu wyobraźnia. Zobaczył tam spokój, a może nawet coś w rodzaju delikatnego szyderstwa.